Dzień 9. Konferencja główna.
Tę ostatnią konferencję zacznijmy od fragmentu listu Ojca Świętego, który już cytowaliśmy nieraz. Wiara rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. O przeżywaniu wiary jako doświadczenia miłości już trochę mówiliśmy. Dzisiaj skupimy się może bardziej na przekazywaniu wiary jako doświadczenia łaski i radości. Wszyscy jesteśmy misjonarzami. Takie zadanie otrzymaliśmy już na Chrzcie Świętym. Do nas wszystkich odnosi się polecenie Jezusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nie możemy jednak przeżywać tej misji tylko w kategoriach obowiązku, przymusu, surowej konsekwencji. Zamiast muszę głosić Ewangelię, lepiej jest, gdy chcę głosić Ewangelię. Mówimy więc o wewnętrznym usposobieniu, o działaniu, którego nie przeżywamy jako coś niechcianego, narzuconego, jako przykrą powinność czy smutny obowiązek. Mówimy o chętnym zaangażowaniu się w dzieło głoszenia Ewangelii, o świadomym i dobrowolnym wyborze takiego działania, o naturalnej konsekwencji. Wierzę, więc głoszę. Doświadczyłem, więc świadczę. Jedynie wtedy będziemy mogli przekazać innym wiarę jako radosne doświadczenie łaski, gdy sami tak swoją wiarę będziemy przeżywać. Damy to, co mamy. Nie damy tego, czego sami nie posiadamy. Jak stać się radosnym świadkiem Jezusa, szczęśliwym świadkiem Ewangelii? Święty Jan Ewangelista napisał w swoim liście: piszemy wam o tym, co było od początku, o tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami, o słowie życia. To życie się objawiło, a myśmy je widzieli i o nim świadczymy. Głosimy wam życie wieczne, które jest u Ojca, a nam zostało objawione. Słyszeliśmy słowo życia i o nim świadczymy. Widzieliśmy słowo życia i o nim świadczymy. Dotykaliśmy słowa życia i o nim świadczymy. O czym mówi święty Jan? O swoim doświadczeniu. On głosił nie jakąś teorię, ale opowiadał o tym, co sam przeżył, czego doświadczył. Na tym właśnie polega świadectwo i tym właśnie jest świadek, żywym przykładem, bo przeżył na sobie to, o czym mówi. Można oczywiście opowiadać Ewangelię, przekazywać ją jako teorię, nauczać jej w czyimś imieniu, zaznajamiać z jej treścią. Taka praca może przynieść jakieś dobre owoce. Jednak już papież Paweł VI zauważył, że dzisiaj świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli Ewangelii. Mierzmy więc wysoko. Niech nas nie zadowala głoszenie pięknych idei. Bądźmy świadkami wiary, świadkami Chrystusowej Ewangelii. Świat potrzebuje świadków. A świadek rodzi się w wydarzeniu, w spotkaniu. Świadectwo chrześcijańskiej wiary rozpoczyna się od spotkania z osobą. Fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Tak naucza papież Benedykt XVI. Osobista relacja z Jezusem Chrystusem jest więc decydująca w chrześcijaństwie. Jeśli chcemy być solą w świecie, potrzebujemy Jezusa. On jest źródłem tego smaku. I my będziemy smakowali solą, jeśli będziemy smakowali Jezusem. Bo to On jest solą ziemi. My będziemy nią, o ile będziemy smakowali właśnie Nim, Jezusem, o ile będziemy pełni Jego soli. Jeśli chcemy posolić świat, jeśli chcemy świat ewangelizować, to znaczy, że przyjmujemy zadanie posolenia świata Jezusem Chrystusem. Odkrywamy swoją misję bycia solniczką albo solarką, jak kto woli. Dać Jezusa światu, smakować w świecie Jezusem Chrystusem, to właśnie znaczy być solą dla świata. To jest nasze chrześcijańskie zadanie. Na tym polega nasze świadectwo. Świadczyć o wydarzeniu spotkania z Nim, pomagając ludziom, by oni także rozsmakowali się w Chrystusie. Jedną z osób, które stały się taką solniczką czy solarką, bo przeżyły osobiste spotkanie z Jezusem i napełniły się Jego smakiem, był wspominany już przez nas święty Paweł Apostoł, a wcześniej Szaweł z Tarsu. Wszyscy znamy jego historię, więc sięgnijmy do niej jeszcze raz. Cofnijmy się do wydarzenia, które miało miejsce pod Damaszkiem. Nazywamy je nawróceniem Szawła, czy powołaniem go na apostoła. Jednak najważniejsze było w tym wydarzeniu właśnie spotkanie, bo wtedy narodził się świadek, Paweł jako świadek. To nie jakaś bezosobowa siła dotknęła Szawła, ale prawdziwy zmartwychwstały Chrystus. To spotkanie zmieniło wszystko. A pod tym wszystko musimy rozumieć nie tylko zmianę poglądów Szawła, zmianę stylu życia, zmianę towarzystwa, zmianę sposobu myślenia. Przede wszystkim to wszystko oznaczało całego Szawła, całą osobę z tym, co Szawła stanowiło. Jezus spotkał się z całą osobą Szawła, z całą jego historią, przeniknął ją i na nowo ułożył. Spotkał się z jego rozumem, wolą, uczuciami, sercem. Wszystko inne było tylko konsekwencją tego spotkania. Możemy powiedzieć, że spotkanie z Jezusem pod Damaszkiem było równocześnie spotkaniem się Szawła ze samym sobą. Jakby w świetle Jezusa Szaweł lepiej poznał siebie, lepiej siebie zrozumiał, zobaczył więcej. Pamiętamy, że pod wpływem wielkiej światłości Szaweł na kilka dni stracił wzrok. Jego zamknięte oczy to piękny symbol otwarcia wzroku do wewnątrz samego siebie. To, co było wokół, nie było w tej chwili najważniejsze. Szaweł poszedł z Jezusem zmartwychwstałym do wewnątrz siebie. Poznał siebie lepiej, zrozumiał siebie lepiej. Spotkać się z Jezusem oznacza spotkać się ze sobą samym, z całą swoją historią. Ale uwaga, historia Szawła Pawła uczy nas, żeby nie przegapić ani jednego, ani drugiego. To znaczy spotkać Jezusa zmartwychwstałego i spotkać siebie samego, całą swoją historię. To są dwie strony tego samego medalu. Szaweł jest prowadzony do spotkania ze sobą samym. Jest prowadzony przez Jezusa zmartwychwstałego. Tej obecności Jezusa Szaweł bardzo potrzebuje, by spotkanie ze sobą samym okazało się owocne. Jezus jest światłem, więc rozjaśni wszystkie ciemności. On jest lekarzem, więc uzdrowi wszystkie rany. On jest Panem historii, nada więc sens wydarzeniom i wskaże ich cel. Pomoże pojednać się z historią. Jezus jest mądrością, pomoże więc wszystko lepiej zrozumieć. Podczas spotkania pod Damaszkiem Szaweł poznał prawdę o sobie. Poznał ją i zrozumiał na nowo. Oczywiście faktów, z których ta historia się składała, Jezus nie zmienił, ale wszystko ukierunkował na nowo i przede wszystkim wyprowadził Szawła z błędu, pomógł mu przewartościować całe życie. Jak wyglądało to przewartościowanie? Posłuchajmy, co sam święty Paweł napisał o tym w liście do Filipian. Obrzezany ósmego dnia z narodu izraelskiego, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, a jeśli chodzi o sprawiedliwość opartą na prawie, nic mi nie można zarzucić. Jednak ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe wszystko, co przyniosło mi zysk. Tak naprawdę to uważam, że wszystko jest bezwartościowe w porównaniu z bezcennym darem poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego odrzucam wszystko i uważam to za śmieci. Pragnę tylko zdobyć Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie szukając własnej sprawiedliwości wypływającej z prawa, lecz tej, która rodzi się z wiary w Chrystusa i pochodzi od Boga dzięki wierze. Szaweł poznał prawdę o tym, co robił. Prześladował niewinnych ludzi, prowadził bezsensowną walkę, bo w imię ratowania wiary występował przeciwko prawdziwej wierze. Ale teraz już wie, jak bardzo się mylił, jak bardzo nie znał Boga, ale tkwił w fałszywym wyobrażeniu o Nim. Pod Damaszkiem dowiedział się, że cały czas szedł błędną drogą. Wszystko, w co wierzył, czemu służył, co stanowiło podstawową jego wartość, teraz legło w gruzach. Właściwie Szaweł pod Damaszkiem okazał się bankrutem. Dowiedział się, że do tej pory tylko marnował życie. Jednak nie pogrążył się w rozpaczy, nie wpadł w depresję, nie stracił sensu życia. Przeciwnie, nawet go znalazł. A wszystko to dzięki Chrystusowi zmartwychwstałemu. Nasze spotkanie ze samym sobą może nas doprowadzić do odkryć, których się nie spodziewamy i których nie chcemy. Mogą to być sprawy trudne i bolesne. Dlatego obecność Jezusa Chrystusa jest naszym ratunkiem i ochroną. Potrzebujemy spotkać się ze sobą odkryć prawdę o sobie, wypowiedzieć ją, nazwać rzeczy po imieniu w towarzystwie Jezusa Zmartwychwstałego. Bo Jezus nie przychodzi, aby potępić, ale aby zbawić, uzdrowić. Szawła nie potępił, pomógł mu zrozumieć błąd i pokazał nową drogę, zaproponował mu nowe życie. I Szaweł tę propozycję przyjął. Czy ta konfrontacja Szawła ze sobą samym była konieczna? Myślę, że tak. To był konieczny etap jego drogi. Musiał uporządkować swoje dotychczasowe życie. Musiał je na nowo ukierunkować, podsumować, by w końcu stać się apostołem Jezusa, by iść do przodu, dalej, by nie kontynuować tego, co nie było dobre. Bez tego porządku, bez tej pracy, Szaweł sam stanowiłby dla siebie problem i to by mu nie pozwalało być wolnym narzędziem w ręku Pana Boga. Aby nabrać chrystusowej soli, Szaweł musiał opróżnić swoją solniczkę, pełną wyobrażeń o tym, jak ma być, i musiał doświadczyć Jezusowego smaku. Co to za smak? To przede wszystkim smak prawdy. Szawle, ty jesteś prześladowcą i krzywdzicielem niewinnych ludzi. Wydaje ci się, że działasz w dobrej wierze, że masz rację i twój radykalizm w ściganiu chrześcijan jest słuszny, uzasadniony i dobry. Nic podobnego. To wszystko jedna wielka pomyłka. Poznanie takiej prawdy o sobie, tym bardziej, że zainwestowało się w takie życie wszystko, co było do tej pory, musi przyprawiać o trwogę. To szok i krok do rozpaczy. Czy o to chodziło Jezusowi, żeby Szawła doprowadzić do takiego stanu? Nie. Jezus pomógł Szawłowi poznać prawdę o nim samym i wartości jego dotychczasowego życia. Nie po to, żeby Szawła upokorzyć i udowodnić mu, że jest tylko ostatnim draniem. Prawda, za którą stoi Jezus, wyzwala, bo jest to prawda, w której człowiek poznaje siebie, ale bardziej jeszcze poznaje miłość Boga do siebie, miłość Jezusa Chrystusa. Tam, w głębinach Szawła, w które faryzeusz wstąpił w towarzystwie Jezusa Zmartwychwstałego, odkrył, że jest kochany przez Boga, niepotępiany. Nienawiść Szawła do chrześcijan, jego bunt, nieludzki radykalizm, zostały uzdrowione przez miłość Boga. Szaweł poczuł się kochany. Został odnaleziony przez miłość, którą jest sam Bóg. To miłość go uzdrowiła i przemieniła w apostoła. Spotkanie z miłością Boga. Tu się narodził świadek. W liście do Galatów święty Paweł napisał: żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A jeśli żyję teraz na świecie, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Jezus umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Szaweł Paweł poznał miłość Jezusa, doświadczył jej. Wie, że tą miłością jest objęty cały. On, prześladowca, nieprzejednany przeciwnik, pałający żądzą zemsty. On taki właśnie jest umiłowany przez Jezusa. Przez Jezusa jest odkupiony. Szaweł uwierzył w tę miłość. Uwierzył tej miłości. Zobaczmy, jak Jezus był delikatny. Za te wszystkie prześladowania, w które Szaweł tak bardzo się zaangażował, nie spotkała go żadna kara ze strony Jezusa. Jezus zapytał tylko: dlaczego mnie prześladujesz? Miłość chciała Szawła zdobyć, a nie upokorzyć. Ocalić go, a nie potępić. Tak działa Bóg. Tak Bóg kocha. I tak chce nas także ratować. Jezus poprowadził Szawła w głąb nie po to, by go zdruzgotać smutną prawdą o błędzie, w którym tkwił, ale aby poznał prawdę o miłości Bożej. Szaweł jest umiłowany tam, w głębi siebie. Jest umiłowany od korzenia, od początku swojego istnienia. Kiedy Szaweł poznał tę prawdę o miłości Jezusa, nie zawahał się stracić wszystko, co dotychczas uznawał za wartość, byle tylko pozyskać Jezusa, byle tylko jeszcze pełniej go poznać, byle tylko o tym odkryciu móc krzyczeć aż na krańcach świata. Szaweł odkrył, że w jego głębi żyje Jezus, że w tej głębi Jezus go kocha. Szaweł odkrył, że jest pełną solniczką, ma sól w sobie, Jezusa i jego miłość. To ta miłość go przynaglała do apostolskiej pracy, do misjonarskiego trudu, a nawet do męczeństwa. Dla tej miłości warto było poświęcić życie. Święty Paweł nie głosił więc Jezusa teoretycznego, ale Jezusa, z którym się spotkał i którego miłości doświadczył. Tak właśnie rodzą się świadkowie i ewangelizatorzy. W spotkaniu z Bogiem, który kocha. Nie ma innej drogi. Potem, tak jak w Szawle, rodzi się również w nas chęć zaniesienia Ewangelii choćby na koniec świata. Rodzi się potrzeba głoszenia, mówienia o własnym doświadczeniu, które może stać się też doświadczeniem innych. Apostołowie Piotr i Jan, którym zakazywano głoszenia Jezusa, odpowiedzieli: my nie możemy milczeć o tym, cośmy widzieli i słyszeli. Niestraszne im było nawet zagrożenie życia. Chcieli mówić, głosić, świadczyć, mimo wszystko.
Bracia moi, 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 bracia moi. Wszystko uznaję za stratę dla najwyższej wartości poznania Chrystusa. Wszystko porzucam jak śmieci, bylebym pozyskał Jezusa i w Nim się znalazł. Bracia moi, bracia moi, bracia moi, bracia moi. Zostałem pochwycony przez Chrystusa i będę pochwycić zmartwychwstanie. Zostałem pochwycony przez Chrystusa i będę ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Bracia moi, bracia moi, bracia moi, bracia moi, bracia moi,
zabiegajcie o zbawienie.
Bracia moi,
trzymajcie się słowa życia.
Bracia moi,
radości i chwało moja.
Bracia moi,
to jedno czynię.
Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku nagrodzie, pędzę ku wyznaczonej mecie, Jezusie Chrystusie. O, bracia moi, bracia moi, bracia moi, bracia moi.
I jeszcze jedno. Ma to oczywiście związek z miłością Jezusa. Kiedy Zbawiciel pokochał Szawła? Gdy ten się nawrócił pod Damaszkiem? Nie. Szaweł był kochany od początku swojego istnienia, a nawet wcześniej, kiedy istniał tylko w planach Pana Boga. Już był przez niego ukochany. Świadczy o tym to, kiedy Bóg obdarzył go łaską powołania. Od Ananiasza Szaweł usłyszał: Bóg naszych przodków już dawno cię wybrał, abyś poznał Jego wolę, abyś zobaczył Sprawiedliwego i usłyszał Jego głos. Już dawno, nie w chwili spotkania pod Damaszkiem. Potem w liście do Galatów Paweł napisał: Bogu, który wybrał mnie od łona mojej matki i powołał swą łaską, spodobało się swego Syna objawić we mnie dla głoszenia Jego Ewangelii narodom. Szaweł był powołany na apostoła od początku swojego istnienia. Możemy powiedzieć, że prześladował chrześcijan, będąc już powołanym na apostoła. Powołanie nie było nagrodą dla Szawła za dobre sprawowanie, nie było premią, nie było wabikiem. Bóg zaryzykował i obdarzył tego człowieka powołaniem od samego początku. Dlaczego o tym mówię? Bo każdy z nas tak przez Boga został obdarzony. Otrzymaliśmy powołanie, które nadaje blask, smak, wartość naszemu życiu. Bóg nas powołał na apostołów od początku naszego istnienia. Mamy to powołanie w sobie. Nawet jeśli myślimy o sobie źle, nawet jeśli grzeszymy, jeśli postępujemy niewłaściwie, nawet jeśli występujemy przeciwko Bogu, jesteśmy od początku przez Boga kochani i od początku Bóg ma dla naszego życia swoją propozycję. Nawet największy drań może stać się świętym apostołem. I takich przemian znamy bardzo wiele. Mamy więc to powołanie w sobie, ono jest w nas i czeka, aby się ukazać i zrealizować. Potrzebujemy spotkania z Jezusem, aby to nasze powołanie dojrzało i wydało piękny owoc. A tym owocem jest właśnie świadectwo, gotowość zaniesienia Jezusa do każdego człowieka. Posłuchajmy jeszcze, co święty Paweł napisał w drugim liście do Koryntian. Wy jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, który znają i czytają wszyscy ludzie. Wiadomo, że jesteście listem Chrystusa dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach, którymi są serca z ciała. Moi drodzy, chciałbym, byśmy chwilkę zatrzymali się nad obrazem listu. Święty Paweł pisze, jesteście listem napisanym nie atramentem, ale duchem Boga na tablicach serc. Jak nazywa się księga napisana przez Ducha Świętego, albo napisana pod natchnieniem Ducha Świętego? To Pismo Święte. Popatrzcie, Paweł mówi o nas, chrześcijanach, że jesteśmy żywą księgą Pisma Świętego, żywą Ewangelią o zbawieniu, napisani przez Ducha Świętego. To jest nasza godność i nasza misja. Pismo Święte, jak wiemy, ma 73 księgi, ale ze słów Pawła wynika, że chyba jednak trochę więcej. Każdy z nas jest kolejną, a zarazem jedyną Ewangelią o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu człowieka. Jesteśmy żywą Biblią, która zawiera przesłanie zbawienia skierowane przez Boga do wszystkich ludzi. On nas wysyła na misję, by ludzie nas czytali, by dowiadywali się dobrej nowiny. On nas posyła, by ludzie nas kosztowali i poznawali smak Chrystusowej soli. On nas posyła, byśmy pachnieli Chrystusem, to znaczy zbawieniem. Po to spotykamy się ze sobą samym w obecności zmartwychwstałego Pana i po to jesteśmy Kościołem. Po to przyjęliśmy chrzest. Nie wszyscy będziecie kapłanami, zakonnikami, siostrami zakonnymi, choć daj Panie Boże, aby całe sztaby ludzi się zapełniały w seminariach i zakonach. I całe szczęście, że jedni pójdą do seminarium decyzjalnego, inni wstąpią do zakonu, będą kapłanami, zakonnikami, niektóre dziewczyny może siostrami zakonnymi, daj Boże, świeckimi osobami konsekrowanymi, innym Pan Bóg da inne powołanie, zaprosi ich do małżeństwa, żeby byli wspaniałymi mężami i żonami, cudownymi rodzicami. Niektórzy jako duchowni czy świeccy wyjadą na misję. Wiele możliwości, wiele różnych dróg, zawodów, misji do spełnienia. Wszystko to dla nas. Ale na każdej z tych dróg mamy być świadkami Bożej miłości. Żywa Biblia, którą jesteśmy, rozpierzchnie się, rozejdzie, rozprzestrzeni po świecie i będzie mogła być czytana wszędzie tam, gdzie będziemy. To my jesteśmy zwiastunami dobrej nowiny. Tymi, którzy mają ją w sobie, by ją zanieść wszędzie, do każdego człowieka. Kapłan, siostra zakonna nie dotrą do każdego środowiska. Jest wielu ludzi, którzy mają alergię na sutannę czy habit, ale chętnie zwierzą się i porozmawiają z kimś, kto nie przychodzi do nich jakby z urzędu, ale jest takim samym zwykłym człowiekiem jak on. Potrzebujemy tylko odwagi, by powiedzieć o Bogu. Skąd ją brać? Nie musimy jej brać, tylko musimy ją w sobie uruchomić. Bierzmowanie jest tym sakramentem, który nas napełnił odwagą potrzebną do głoszenia Jezusa. Jeśli przyjęliśmy ten sakrament, bądźmy pewni, że mamy w sobie i odwagę, i siłę, których potrzebujemy. Trzeba tylko włączyć ten sakrament. To znaczy trzeba postawić pierwszy krok i zdać się na Ducha Świętego. On poprowadzi resztę. Myślę, że warto jeszcze dopowiedzieć kilka słów o mocy świadectwa. Dlaczego ono działa? Jaką ma moc? Moc świadectwa płynie z prawdy. Świadek mówi o tym, co przeżył. Można mu nie wierzyć, można się z nim nie zgadzać, można nie chcieć go słuchać, ale nie można zarzucić mu kłamstwa. Raz jeszcze przypomnijmy sobie słowa świętego Jana. Piszemy wam o tym, co było od początku, o tym, cośmy słyszeli i widzieli na własne oczy, co oglądaliśmy i czego dotykaliśmy własnymi rękami. Jeśli mówię prawdę, musisz się do niej jakoś ustosunkować. Możesz mi uwierzyć lub nie, ale musisz się nad tym zastanowić i podjąć decyzję. Wierzysz mi czy nie? Musisz się w jakiś sposób określić wobec prawdy. Nie możesz pozostać obojętny. A to już jest krok do przodu, bo najgorsza jest obojętność. Skoro ktoś składa mi świadectwo, to znaczy, że mówi o tym, co go w życiu spotkało, co przeżył. A skoro on to przeżył, mogę to przeżyć również ja. I tak pod wpływem świadectwa może rodzić się pragnienie spotkania z Jezusem. A kiedy jest już pragnienie, to tylko kwestia czasu, bo Pan Bóg przychodzi do nas właśnie drogą naszego pragnienia. I jeszcze jedno. Świadectwo nigdy nie będzie obrażało kogokolwiek, nie będzie do czegokolwiek przymuszało. Świadek mówi o sobie, nie wywiera presji, a więc nie narzuca swojego zdania, szanuje swoich słuchaczy, nie stawia się wyżej od nich. To bardzo ułatwia odbiór, bo nie wprowadza atmosfery napięcia i przymusu. Świadcząc, nie przekraczamy granicy cudzej wolności, nie stajemy się intruzami, którzy chcą robić porządki nie w swoim domu. Nie przymuszamy do niczego i to jest właśnie metoda Jezusa, metoda Ewangelii. Świadczyć i proponować, pozostawiając ludzi wolnymi, pozwalając im podjąć decyzję. Przymus, nacisk, presja wywołują skutki odwrotne do planowanych i chcianych. Ewangelia jest skierowana do ludzi wolnych. Jeśli chcesz, mówi Jezus do bogatego młodzieńca. Pan Bóg chce być wybierany, nie chce stawać się niczyim zbawcą na siłę. I także do tego jest mu potrzebne nasze świadectwo. Bądźmy więc jego świadkami. Pozdrawiam was serdecznie i życzę, aby w spotkaniu z Jasnogórską Madonną każdy odczuł jej macierzyńską miłość i każdy został napełniony tą pewnością, że ma swoje niezbywalne miejsce w sercu Matki. Nie dajcie się zwieść i zaniepokoić tłumom, które zastaniecie na Jasnej Górze. Maryja patrzy na każdego osobno, indywidualnie, dostrzega nasze rysy twarzy i wsłuchuje się w nasze modlitwy. Szczęść wam Boże w drodze i w życiu. Dziękuję wam bardzo za uwagę.